Techlove. Z miłości do technologii.
Cześć, witajcie. Dzisiaj specjalny odcinek Techlove. Nagrywam go bardzo późno i nie ma ze mną Dagmary, tylko jest Maciek Nowakowski. Makno, hej, cześć.
Cześć.
No więc skoro jest Maciek, to oczywiście podsumowujemy to, co się wydarzyło kilka dni, czy dwa dni temu, bo nagrywam to dzień po, ale ja to publikuję dwa dni po, czyli podsumowanie WWDC 23, czyli konferencji Apple'owej. Jak wrażenie?
Znaczy, powiem tak, konferencja była, była, bardzo powoli się zaczęła. Wszystko prawie, co zobaczyliśmy, gdzieś wcześniej były przecieki. Natomiast jak to zebrać w całość, no to jest wow.
A powiedz mi, moim zdaniem chyba największym zaskoczeniem tej konferencji było to, że, bo już przechodząc, bo oczywiście wrócimy sobie do pobocznych tematów, ale przechodząc do głównego tematu, czyli do Apple Vision Pro, nie było absolutnie tak naprawdę praktycznie żadnych przecieków, jak to urządzenie będzie wyglądało.
To prawda.
Zobacz, okej, okay, mamy gogle jakieś takie, ale to jak one są skonstruowane, to, że mają te kamery w środku, które śledzą twoje oczy, to, że te oczy są wyświetlane na wyświetlaczach, które są na zewnątrz, jakiś jest absolutny kosmos. Ja jak to oglądałem i tam oglądaliśmy w takim większym gronie w MacLife'ie, to wszyscy tylko mówili, o kurde, ale to będzie drogie.
Tak, czuć pieniądze, jak to się mówi.
Czuć pieniądz. 12 kamer.
Tak, to prawda, ale w ogóle jest to sprzęt bezkonkurencyjny, nie? W tym momencie.
Chyba w ogóle, znaczy bezkonkurencyjny, bo on po prostu w ogóle nie ma żadnej konkurencji. Tam nie ma nic takiego, co by mogło, co można było porównać do tego urządzenia.
Tak, właśnie o to mi chodzi, nie? Że jakby te wszystkie dotychczasowe VR-y to były zabawki. I one jakby, one zaczynały się i kończyły się na zabawie.
Tak. A tu był nacisk na początku najbardziej na pracę, tak naprawdę nie na zabawę. Dopiero potem była pokazana zabawa, ale w pierwszej kolejności to była po prostu praca.
Tak, praca, spotkania, jakby no wszystko, wszystkie te takie właśnie funkcje, które użyteczne, nie? Że dotychczas właśnie te wszystkie VR-y, to tak jak powiedziałem już, tak, że to jest, to było jakby po godzinach założysz sobie wieczorem, żeby się zrelaksować, pobawić się w jakąś grę. Tutaj jest tak, że jakby możesz to teoretycznie przez cały dzień używać.
No tak, i nawet było pokazane, że możesz używać na zewnątrz, to nie możesz wziąć do samolotu i używać tego w samolocie.
Tak, czy też nagrywać te filmy 3D.
Tak, ja w ogóle pamiętam, jak tylko się to pojawiło, to od razu napisałem tweeta, że to jest rewolucja dla branży porno.
No, ciekawe.
I śmiałem się, że tam zamiast Disneya powinien być OnlyFans jako główna firma, która to będzie dostarczała content, bo na pewno taki content się też pojawi. Powiedz mi, uważasz, że, bo cena jest zaporowa, to jest w Polsce, to będzie 3,5 tysiąca dolarów, w Polsce to będzie około 20 tysięcy złotych.
Tak, ale znaczy cena jest zaporowa na polskie warunki. Tak można, trzeba do tego podchodzić, nie? Bo 3,5 tysiąca dolarów to jest cena w Stanach dobrej jakości telewizora. W sensie, że taki topowy LG, topowy Samsung, taki 77-calowy kosztuje w tych granicach. Więc,
no tak, a ile daje mniej tak naprawdę niż te okulary?
Tak, to prawda, ale no i przede wszystkim chodzi o to, że no i ta cena też jakby z punktu widzenia do kosztów życia tak jest zupełnie inna dla nich.
No,
myśmy,
to
o tym,
na pewno.
Myśmy o tym z Marcelem wczoraj dyskutowali, że to
tak
jest...
Domyślam się, że gadaliście o tym.
Tak, tak właśnie, że to jest w Stanach to jest koszt miesięcznego wynajmu domu.
No tak, a w Polsce jest to koszt czteromiesięcznego.
Tak, albo rocznego.
Albo rocznego.
Zależy gdzie pewnie.
No, tak, to na pewno. Ale zobacz, w sumie to samo mamy przy iPhone'ach. Dla nas też iPhone jest ogromnym wydatkiem, dlatego nie ma go większość społeczeństwa, tylko ma go jakaś tam mała część. A w Stanach to są też marce, przecież mówi tam, iPhone'a ma każdy. Na każdym jakby drabince społeczeństwa każdy ma iPhone'a.
Tak, więc znaczy, ja tak patrząc na cenę tego urządzenia i myślę, że przede wszystkim no, przez pierwsze generacje na pewno będzie to sprzęt dedykowany dla tych krajów jednak rozwiniętych bardziej. I myślę, że to się sprzeda na pewno w Szwajcarii, sprzeda się w UK.
Ja myślę, że to może być tak podobnie jak trochę, jak jeżeli chodzi o takie ograniczenie geograficzne, to może być trochę jak z HomePodem.
Tak, bo to też jakby też wynika z tego, że tutaj jednak ten Siri, asystent głosowy, będzie miał duże znaczenie, nie? Bo też wydaje mi się, że to będzie najbardziej taka wygodna forma poruszania się po tym całym systemie.
No to na pewno, bo wygodniej, najwygodniej jest powiedzieć coś do tego urządzenia, a nie robić jakieś dziwne gesty.
Tak, chociażby otwórz aplikację, nie? Że...
Dokładnie tak. Ale no to jest w ogóle, tak na chwilę zbaczając, to chyba to Siri jest takim moim największym zawodem tej konferencji, bo po cichu liczyłem, nawet nie Siri po polsku, po cichu liczyłem na to, że Siri zostanie zintegrowana z jakimś taką właśnie, z jakimś dużym modelem językowym, a la coś ChatGPT czy tam Bard, a Apple tutaj tak jakby w ogóle nie widzi chyba przyszłości w tej sztucznej inteligencji, takiej jak tam dostajemy ostatnio, bo okej, na konferencji pojawiło się kilka razy, że tutaj sztuczna inteligencja pozwala nam lepiej robić predykcję tego, co chcecie napisać na klawiaturze albo coś, ale ogólnie takie samo słowo sztuczna inteligencja na konferencji nie padło praktycznie ani razu.
Nie, oni używają machine learning.
Tak.
Słowa, tak. I to jest bardziej chyba też adekwatne do tego, czym są te wszystkie technologie, nie?
No trochę tak, bo przecież to tylko i wyłącznie statystyka, żadna tam inteligencja na końcu.
Właśnie, ale w ogóle też jeszcze a propos całej Siri, nie? No to dla mnie na przykład największym zawodem co do obecnej Siri jest to, że ona jakby jest, na każdym urządzeniu jest jakby inną Siri. Że nie, możesz, że nie ma takiej inteligencji w tym, że na przykład ja nie wiem, przechodząc z sypialni do salonu, mógłbym powiedzieć na przykład odtwórz mi tą muzykę, której słuchałem w sypialni.
Ona nie ma pojęcia, co to jest, tak.
Tak, ona się nie rozumie, nie wie i ja to też rozumiem. Ostatnio też gdzieś z Miłoszem na FaceTime pisałem na ten temat, że wydaje mi się dotychczas, że to jest to, że Apple chciało bardzo tej prywatności chronić i ta cała konwersacja z Siri, one nie opuszczają naszych urządzeń.
Okej, zostają po prostu w tym tak, kontekście.
Tak, natomiast w ostatnich miesiącach przecież pojawiło się ta możliwość włączenia na iCloudzie tego szyfrowania takiego, żeby dane były zaszyfrowane. Nie pamiętam, jak to się nazywało, gdzieś mi uleciała akurat nazwa. I ja myślę, że to może być pierwszy taki krok do tego, że w końcu będzie można, te urządzenia będą mogły między sobą się wymieniać tym
kontekstem.
Tym rozmowy. Kontekstem, tym wszystkim.
No tak, to na pewno Siri będzie ważne, bardzo ważne, ale kurczę, od pierwszy raz od bardzo dawna, bo tak naprawdę iPhone był przełomem. Pierwszy dotykowe urządzenie palcem i w ogóle, ale wcześniej były inne jakby urządzenia, jakieś palmtopy, które też były dotykowo używane. No potem był iPad, który też był jakimś tam czymś nowym, no Apple Watch, ale w przypadku Apple Vision mam wrażenie, że Apple otwiera tutaj zupełnie nowe drzwi, bo do tej pory tak w ten sposób nikt nie definiował okularów. Okej, faktycznie były jakieś tam Oculusy, były jakieś od HTC, nie wiem jak to się nazywa od HTC, to urządzenie. Quest? Chyba tak.
Nie, Quest to jest Meta. HTC Vive? Czy jakoś?
Coś takiego, tak, nieważne, ale to wszystkie były urządzenia faktycznie, które były totalnie definiowane jako zabawa, to co powiedziałem na początku, zabawa, a tutaj mamy coś, co oni od początku do końca nazywają komputerem i praktycznie próbują przedefiniować to, jak będziemy używali komputerów za 5 lat, bo to jest taką, bo ja to widzę tak, że w tej chwili faktycznie dostajemy urządzenie, które jest dość drogie, nawet dla krajów jakichś tam bardziej rozwiniętych, ale jednocześnie dostajemy wizję tego, jak faktycznie może zmienić się komputer. Nie uważasz, że to jest jakaś totalna wizjonerska rzecz?
Znaczy to jest spełnienie tych wszystkich scenariuszy, których widzieliśmy w filmach, nie? Odnośnie właśnie jak tak sięgnąć właśnie wstecz o te 20 lat, no to tak sobie wyobrażaliśmy, to były fantastyka, tak wyglądała, nie? Że będą jakieś wyświetlane obrazy, nie wiem, raport mniejszości, machanie rękami w powietrzu i tak dalej. Nie?
Ale zobacz, to jest 1:1 raport mniejszości.
coś niesamowitego. Nawet te wspomnienia takie, nie, jak często właśnie w którymś z tych filmów było, że właśnie można było obejrzeć jakieś takie wspomnienia swoje, na przykład na właśnie jakimś takim ekranie, tak? I tutaj mamy dokładnie to samo, nie? W trójwymiarze jeszcze do tego.
Tak, może wiesz, faktycznie możemy obejrzeć wspomnienia, bo pewnie będzie taki moment, że będziemy siedzieli z Apple Vision na oczach, opracowywali jakieś arkusze w Numbers, a to nam się pojawią obok zdjęcia i twoje wspomnienia z ostatniego wyjazdu.
Tak, na przykład. No i właśnie, i wiesz, to jeszcze to, że to jest w trójwymiarze, tak? Czyli tak naprawdę jest to bardzo bliskie temu, co ty widziałeś.
Tak. No i ta technologia mnie najbardziej chyba jakby zaskoczyła, albo tak naprawdę najbardziej się zdziwiłem tym, że no bo jak będą wyglądały rozmowy FaceTime z kimś, kto nie ma Apple Vision, no to co on będzie widział, że to będzie widział kamerę na moje oczy skierowane, a nie, tu będzie zeskanowana twarz i będziesz ty wirtualnym awatarem, którego będą widzieli. Będzie to, bo takie mocno będzie dziwne.
Tak, jesteśmy ciekawi, jak ta twarz będzie naturalna, nie? No bo to jest też dużo od tego zależy, nie? Czy to rzeczywiście. No to właściwie no to ten lidar jest w stanie zeskanować się z całym zarostem, z wszystkim, nie?
No tak, tak, więc, tak, tak.
Więc.
No, na tych renderach, czy tam renderach, no nie renderach, to chyba są prawdziwe filmiki już pokazujące, jak to działa. No wygląda to, widać, że to jest sztuczne, ale jest to. No tak mocno dobrze zrobione. I dla mnie jest to w sumie spoko, że widać, że to jest sztuczne, bo chyba wolę być świadomy tego, że to jest coś sztucznego, a nie być oszukiwany tak do końca.
No, kwestia którejś tam generacji, nie? Myślę, że to wszystkie te modele będą coraz lepsze i coraz dokładniejsze. Za jakiś czas będzie tak też, jakby wiesz, tak wybiegając mocno w przyszłość, nie? Że tak naprawdę nie będziemy widzieli, jak naprawdę wyglądamy.
O kurde.
No bo tak. będziemy w stanie tworzyć swoje awatary.
Ciekawe, czy będzie można nakładać na żywo jakieś filtry, typu tam z TikToka, ten coś tam, beauty. Coś.
Tak, makijaż, tak. Jakieś cuda, nie?
Dokładnie tak. No ale Apple chyba nawet powiedział, że w ogóle, że to, bo to w... A, to było pokazane w przypadku nowego systemu operacyjnego na Maca, tak? Że tam będzie można nakładać niezależnie od aplikacji, z którą którą wykorzystujemy do wideo rozmów, będzie można nakładać jakieś tam efekty na stream z kamery z MacBooka. Mhm. Tak. Chyba tak to było. W ogóle, jak się nazywa nowy Mac? Sonoma.
Sonoma, tak.
Sonoma. Taka śmieszna nazwa.
Dziwna.
Dziwna, trochę tak. Ktoś się śmiał, że poprzedni Mac, że był macOS Big Sur, a to jest teraz Sonoma, prawie jak Sodoma, więc tam Apple, co tam Apple odwija.
Tak, jeszcze chciałem o różnych okularów powiedzieć, że taki też ważny element, który tam się pojawił, to było to kino 3D. I w zasadzie myśmy, jeśli chodzi o cały rynek telewizorów, odeszli całkowicie od 3D, bo nas jakby ograniczały nas technologia, nie? Że był taki moment, kiedy należało wybrać, czy ma być 4K, czy ma być 3D.
Wszyscy wybraliśmy 4K.
Wybraliśmy 4K, tak? Tutaj mamy powrót do tego i myślę, że w znacznie lepszej formie niż dotychczas.
No tak, ja z tymi filmami mam ten problem, że... I widziałem różne głosy dzisiaj na Twitterze, bo na przykład Tytus Hołdys mówi, że on lubi oglądać filmy w samotności i dla niego takie Apple Vision będzie super. A ktoś inny, nie pamiętam już kto, ale to pewnie takich głosów było sporo, mówi, ja sobie nie wyobrażam oglądania filmu w samotności, bo oglądam zawsze filmy z żoną na kanapie.
To w dwójkę siedzieć.
Jedno i drugie okulary. No, tak. No to no, multiplikuje koszty, bo do tej pory kupujemy jeden bardzo dobry telewizor, mamy jeden telewizor, no to musimy kupić dwa razy Apple Vision.
Ale to jest bardziej urządzenie takie osobiste, nie? To mi się wydaje, że to każdy sobie, nie? To wiesz, to nie jest tak, że
no, wiesz,
tak jak dzisiaj iPhone, nie?
Jeżeli to zastąpi komputer i to będzie twój nowy MacBook, nowy iPad, no to faktycznie tak naprawdę to nawet schodzimy z tymi kosztami, bo pewnie w kolejnej generacji to nie będzie kosztowało 3,5 tysiąca dolarów, tylko właśnie te 2 tysiące, o których tam rozmawialiśmy. No i wtedy zastępuje ci komputer, telewizor i wszystko inne. No tylko czy nie będzie, czy nawet no jestem, obawiam się o to, czy nawet jeżeli będę miał Apple Vision na głowie, obok mnie osoba, która też będzie miała Apple Vision na głowie i będziemy oglądali ten sam film, a to już wiadomo, że będzie można robić, bo oni mówili o tym, że będzie można oglądać to samo w tym samym czasie, czy nie będzie brakowało tej takiej fizycznej interakcji ze sobą, no bo choć z drugiej strony będziemy się widzieli za pomocą kamer.
Tak, a te obrazy będą gdzieś wyświetlone w próżni, nie?
To na pewno jest rzecz, która totalnie przedefiniowuje wszystko i jest to, nie wiem czy się zgodzisz ze mną, bardzo odważny ruch jak na Apple, bo Apple do tej pory to nie jest firma, która robi odważne ruchy. Od pewnego czasu to była firma bardzo zachowawcza. Takiego odważnego ruchu od dawna nie pamiętam w Apple.
Tak, znaczy ja myślę przede wszystkim, że to jest jedyna firma na świecie, która jest w stanie to dowieść jako produkt. Bo jeszcze też gdzieś właśnie rozmawialiśmy zaraz po konferencji z Marcelem o tym i on też powiedział, że dla niego jest jeszcze druga taka firma na świecie, która byłaby w stanie coś podobnego stworzyć, to jest Microsoft. Mhm. Natomiast Google to jest, oni nie zrobią sprzętu sami, nie?
No tak, oni zawsze mają nawet problem z tym cholernym pikselem. Ten piksel jest dostępny w bardzo ograniczonej ilości, niby flagowiec, niby taki najlepszy pokaz tego, co potrafi Android, niedostępny w bardzo wielu krajach, dostępny w bardzo ograniczonej ilości i ciągle ewidentnie tego produktu nie pozycjonuje jako produkt masowy, a nie Facebook? No przecież to oni zapowiedzieli Metę, to oni wpakowali tyle pieniędzy w Metę.
Być może.
Zobacz, wpakowali tyle kasy w Metę, a tu wychodzi Apple i mówi: hej, macie to Meta w domu.
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony mi się wydaje, że przede wszystkim tutaj jakby tą przewagą Apple w tym jest to, że oni jakby od razu dali, znaczy od razu powiedzieli o tym, tak, że 100% waszych aplikacji iOS-owych, iPadowych jest dostępne. Będą to wysyłać deweloperom, tak? Będzie można się zapisać na to, nie wiem, czy czytałeś.
Tak, widziałem.
Dzisiaj właśnie była taka informacja, nie? Że więc ja myślę, że tutaj przygotowanie software'owe i te wszystkie zastosowania, wszelkie szkoleniowe jakieś. I to tak chyba tak będzie, że na początku to będzie takie urządzenie, które będzie leżało w salkach konferencyjnych w różnych oddziałach korporacji. No a z czasem będziemy to też mieli w domach, nie?
No zobacz. Jaki to jest w ogóle ogromny potencjał, bo Apple od swojego czasu konwertuje się trochę na firmę, która działa w usługach i sprzedaje usługi, sprzedaje content. Zobacz, jak oni mają ogromną możliwość sprzedawania fajnego contentu. Jeszcze lepsze filmy w Apple TV, jeszcze lepsze seriale, koncerty na żywo za pomocą Apple Music. Aplikacje, które to chyba ty mi nawet pisałeś o takich możliwościach, że które mogą być aplikacje, które będą pozwalały na zwiedzanie, nie wiem, Louvru albo nie wiem, innych miejsc na świecie.
Tak, ale też przeżywanie koncertów gwiazd, które już nie żyją, nie?
Jakiś absolutny kosmos.
Czy uczestnictwo jeszcze raz w tych samych imprezach, nie? Po prostu.
No tak, to na pewno będzie, no to będzie coś dużego. Dlatego mówię, że to jest w ogóle, byłem totalnie zaskoczony, że Apple aż tak mocno poszło w coś totalnie nowego. I to jest ciekawe, kto za tym stał, bo nie sądzę, żeby tutaj stał za tym Tim Cook, że to ktoś inny musiał tam pociągać za łańcuszki.
No ciekawe to jest. Być może z czasem się dowiemy, nie? Coś chciałem jeszcze o tej cenie chciałem jeszcze powiedzieć, że,
no właśnie,
że,
tak.
Że zobacz, że to jest 3,5 tysiąca dolarów, ale tak naprawdę na to się składa mnóstwo produktów, tak? Bo to są i słuchawki AirPod Max,
no tak.
I monitor, i komputer, czy tam tablet. I jakby się ten cały sprzęt Apple'owy zliczyło, tak? Ten taki, który jakby spełnia te funkcje dotychczas, no, które oni tym wprowadzają, to ta cena jest taka, uważam,
no to
wyjdzie mniej
więcej,
rozsądna,
tak,
nie?
Coś takiego. No, tak licząc na pewno. Ja jeszcze na pewno pierwszej generacji tego nie kupimy pewnie tak, żeby to używać, no bo faktycznie po pierwsze nie będzie w Polsce, po drugie faktycznie cena jest dość duża, chociaż pewnie część zapaleńców kupi i już znam takie osoby w Polsce, które to kupią na pewno. Ja bym pewnie sam chciał bardzo kupić, nie wiem czy będę miał możliwość, ale będę na tym na pewno myślał, chociażby po to, żeby sprawdzić, no, jak to się używa. No ale...
Czy wiesz, gdyby oni wczoraj dali preorder, to bym kliknął, nie?
To by kliknął. No tak. No wiesz, to jest też taki produkt, że jakbyś kliknął preorder, kupiłbyś to w preorderze, szybko byś dostał, to na pewno byś to za 2 miesiące sprzedał z zyskiem, bo tak to będzie z tym produktem na początku.
Pewnie tak to będzie, tak.
że to będzie raczej coś obleganego. No jestem ciekaw, jak oni szacują, że to będzie, że jak będzie sprzedaż tego wyglądała, czy to jest taki wolumen Apple Watcha, czy to jest wolumen Maca Pro, coś takiego.
Czytałem na ten temat jakieś liczby, chyba tak z tydzień przed tą konferencją, i oni przewidywali, że to będzie około 500 000 urządzeń, uda im się w ciągu roku wyprodukować. Znaczy tam jacyś oczywiście, no nie Apple, tylko to ci różni
Foxconni
i tam inni, tak, dokładnie, gdzie pierwszego Apple Watcha było 10 milionów.
Okej, okay, no to faktycznie duża różnica.
I to jest 20 razy mniej i no produkt jest znacznie droższy, to jest inna sprawa też, tak, ale pamiętasz, jak trzeba było z Apple Watchem walczyć?
No. Dokładnie.
Ale nie, w 5 sklepach na świecie, tak, sprzedawany.
Tak, do Londynu jechałem po to.
Tak, i trzeba było się w kolejki jeszcze ustawiać, tygodniami czekać.
Mnie mega zaskoczył poziom skomplikowania tego urządzenia. Tam są silniczki, które ci sterują i zmniejszają ci rozstaw soczewek do oczu. Masz te soczewki przypinane magnetycznie. Masz te kamery, które są skierowane na twoje oczy. Masz kamery, które są skierowane na zewnątrz. No, poziom tego jest w kosmosie. I w ogóle bardzo mi się podoba to, co oni zrobili, że nawet nie chylili się na wbudowanie baterii w to urządzenie, że ta bateria jest faktycznie po prostu na kablu w kieszeni.
Mm-hmm. No to chodziło o wagę przede wszystkim, nie? To jest jakby... To też każdy wie, kto miał na głowie właśnie czy tego PS VR-a, czy Questa, że jednak to się męczy, nie? I tam tak. Jest bardzo dużo powiedziane na temat tego właśnie, że oni użyli lekkich materiałów, które są przewiewne, tak? Żeby ci się głowa nie pociła w tym.
No bo to jest urządzenie, które masz mieć cały dzień na głowie.
No, chyba nie przesadzał, że to cały dzień, bo...
No, ale 8, wiesz, ale... do pracy, czyli 8 godzin nie masz go na głowie.
No, może być może docelowo tak, nie? I ja się też zastanawiam nad jedną rzeczą, bo ja używając tego, bo posiadam tego PSVR dwójki, kupiłem to gdzieś tam w lutym, jak wyszło na premierze, i ja mam chorobę VR-ową.
O kurde. Czyli i robi ci błędnik, ci szaleje, tak?
Znaczy, w momencie, kiedy jest jakiś taki spokojna jest akcja, no to jest spoko, że jestem w stanie z tym żyć i jakby i jak najbardziej wszystko w porządku. Natomiast jak jest dynamiczna jakaś, nie wiem, gra taka, że biegasz, strzelasz, szybko coś się dzieje, to po pół godziny ja muszę to zdjąć. Bo mi się. Okay. To jest podobno kwestia taka, że to jest, też musimy się z tym oswoić i to jest tak trochę jak z jazdą samochodem, choroba lokomocyjna, tak? Ale no mam takie odczucia, że po prostu robi mi się niedobrze i mam wrażenie, że zemdleję w końcu.
No pytanie jak będzie w tym urządzeniu, bo Apple też ma doświadczenia z takimi rzeczami. Zobacz, ja na przykład w większości słuchawek dokanałowych po godzinie, po dwóch mnie bolą uszy, a w AirPodsach Pro tak nie ma. No bo oni mają tak. Ten układ wyrównywania ciśnienia między uchem zewnętrznym a wewnętrznym, więc możliwe faktycznie te okulary są też tak zaprojektowane, że nie będzie miał tej choroby.
Mam nadzieję, bo jakbym wydał te 3,5 tysiąca dolarów, tak już mówiąc, żeby to jakoś brzmiało dobrze i miał ten efekt, to bym się chyba pochlastał, nie?
Tak już podsumowując te okulary, zobacz, bardzo podobny cykl wydawniczy jak iPhone'a pierwszego. Zobaczyliśmy je w czerwcu i dostaliśmy informację, że będą na początku roku. iPhone też zobaczyliśmy go w czerwcu chyba.
Tak samo z Apple Watchem było.
Tak, i dostaliśmy informację, że będzie na początku roku. No, trochę szkoda, że odpuszczają, jakby pewnie nawet nie odpuszczają, tak pewnie muszą odpuścić, że odpuszczają ten sezon przedświąteczny sprzedaży, ale to nie taki produkt, co nie? Tego się pod choinkę nie kupuje.
To raz, a dwa, pamiętajmy, jak u Apple wygląda początek roku.
No tak, zupełnie tak.
31 marca będzie dokładnie. Cały czas jako early, nie?
Jak early, masz rację. Akurat na święta, dla króliczka, na Wielkanoc. No dobra, zostawmy na chwilę tego Apple Vision Pro. Ciekawostka, sprawdziłem od razu wczoraj po konferencji, czy jest wolna domena Apple Vision Pro Polska. O. Została kupiona w sierpniu 2022 roku.
Wow. No to coś jest na rzeczy, nie? A przez kogo da się sprawdzić?
Tak, sprawdzona. No jakaś prywatna osoba, w ogóle nie związana z Apple ani nic. Albo strzelała, no musiała strzelać w nazwę, więc trafiła szóstkę w totolotkę. I zobaczyliśmy inne sprzęty jeszcze też, bo to nie jedyny sprzęt, który zobaczyliśmy na konferencji. Dosłownie 10 minut chyba konferencji zostało poświęcone fantastycznemu komputerowi, który uważam, że będzie się sprzedawał jak ciepłe bułeczki, czyli MacBook Air 15 cali. MacBook Air z M2, ciągle z pasywnym chłodzeniem w większym rozmiarze. Polacy lubią duże matryce i to będzie moim zdaniem komputer, który będzie się idealnie w Polsce sprzedawał.
Tak, znaczy ja też takiego jestem zdania, choć rozmawiałem z kilkoma osobami i one mówiły mi, że one uważają, że MacBook Air to musi być malutki, no ale to jakby to chyba nie mieli do czynienia z rodzicami naszymi, czy dziadkami, czy tam.
Dokładnie.
Czy osobami
nie,
trochę,
no Polacy,
starszymi.
Polacy lubią po prostu 15 cali, to jest 15 cali, to jest taki standard w Polsce matrycy.
Tak, i tak bardzo często było tak, że ktoś mnie pytał, że jakiego MacBooka mam sobie kupić, no i ja mówię, no 13 sobie kup, ale ja mam 15 peceta i chciałbym 15, a ja mówię, no to musisz, nie wiem, wydać 10 tysięcy plus. W tym momencie sprawdzałem też, to taka podstawowa cena 16 to jest 14 999.
O kurde.
I to też sobie od razu...
No ale tam masz 16 RAM-u i 512.
Tak, natomiast odpowiednik jego z takimi samymi, powiedzmy też 16 giga RAM-u i 512 dysku.
Pewnie 10.
Kosztuje 9700.
Okej.
Okay. Więc to jest no jedno połowę mniej, nie? Znaczy połowę więcej kosztuje ten Pro.
No tak, to będzie, więc... to będzie fajny komputer dla bardzo dużej rzeczy ludzi, dla których faktycznie ta trzynastka była za małą matrycą.
Tak, ale też nie potrzebują tej wydajności, nie? Bo dotychczas nie miałeś wyboru, a to jest wybór i ja uważam, że to się świetnie sprawdziło w iPhone'ach.
Dokładnie tak, bo przecież masz iPhony te zwykłe z większym, czyli nie Pro, tylko normalne z 14 z większym wyświetlaczem. To na pewno ten komputer będzie się sprzedawał dobrze. Dla mnie największe zaskoczenie to jest Mac Pro, który praktycznie niczym wydajnościowo się nie różni od Studio, a kosztuje połowę więcej. Za to, że można do niego włożyć kartę rozszerzeń.
No i to jest to za co ktoś chce zapłacić lub nie, nie?
No ale nie uważasz, że ta cena jest grubo za duża?
Nie, uważam, że ta cena jest dla niektórych wybawieniem. Że jest taka możliwość. Że jest taka możliwość w ogóle. Może nie szokująco niska, tak, no bo to jest nadal bardzo wysoka cena w stosunku do jakiegoś tam świata pecetów, nie? Ale jest to w pewnych rozwiązaniach, w pewnych niszach, to myślę, że to będzie miało duże znaczenie, tę możliwość włożenia tych kart.
No tak, to na pewno.
Natomiast podoba to... dla większości oczywiście, tak jak mówisz, nie? Że to studio wystarczy i to jest super komputer, nie? Natomiast patrząc też, jaki downgrade został na tym Pro zrobiony, bo to przecież 1,5 tera RAM-u.
Mega.
Cenowy, ale to było 1,5 tera RAM-u wtedy w tym starej Intelowej wersji.
Bo wiesz, bo Intel tyle potrzebuje, a po prostu M2 nie potrzebuje tyle RAM-u.
No, znam takich, co by się pokłócili bardzo, nie, ale masz rację, tak. To jest też kwestia tego, że to nie jest sprzęt dla osób, które jakieś tam wirtualizacje się bawią, to nie jest dla enterprise'u, tak, takiego typowego, tak. Apple jest mimo wszystko dla nich, nie wiem, stacja telewizyjna będzie klientem, a nie korporacja.
Tak, to jest komputer właśnie dla stacji telewizyjnej, jest komputer dla freelancera, który składa filmy w 8K i w ogóle potrzebuje tutaj dużej mocy obliczeniowej, bo dla niego to
rendery.
Są... Jakiś... Tak, bo dla niego to jest czas po prostu, który mniej spędzi nad daną rzeczą, więc to dla takiej osoby. Mi się bardzo podoba to, że zostawili tę obudowę, że nie zmienili obudowy Maca Pro, bo to jest jedna z najładniejszych obudów komputerów Mac, która do tej pory powstała, moim zdaniem.
No i zrobili też przecenę na kółeczkach.
Tak, z 5 na 2,5 tysiąca.
No, tylko się cieszyć, nie? Wszystko stanie.
Dokładnie, więc parafrazując jednego z polskich dawnych przywódców, może i mleko i masło drożeje, ale kółeczka do Maca Pro tanieją. Więc No tak, więc zobaczyliśmy trzy nowe sprzęty, trzy nowe komputery, bo właśnie Studio z M2, tak. Maca Pro z M2, no i 15-calowego Maca. I chyba faktycznie nikt się więcej tutaj nie spodziewał. Wczoraj jak oglądaliśmy właśnie też tak w MacLife, to co mówiłem, to były głosy zawodu, hej, nie ma nowego iMaca z M2, że ludzie chcieli nowego iMaca i faktycznie ten iMac został pominięty, nie dostał upgrade'u. Chyba jedyny, jako jedyny komputer ciągle, czyli pewnie jego czas nadejdzie jakoś tak latem razem z iPhone'em.
Być może, ale też tutaj warto zauważyć, że to jest bardzo ważny dzień tak historycznie, no bo to jest dzień, kiedy Apple wywaliło z oferty ostatniego Intela.
Tak, nie ma już żadnego Intela.
Nie ma, Mac nie ma żadnego.
Mac Pro, który miał Intela, Intela się pozbyli. No to było do przewidzenia, że to będzie tak, że ten Intel faktycznie w końcu.
Czyli 2,5 roku im zajęło, tak? Czy 3 lata będą?
3 lata.
3 lata dokładnie, tak. Od czasu ogłoszenia Apple Silicon.
No, M1, tak. No ja się zdziwiłem ostatnio, że mój komputer, którego ja uważam, że jest całkowicie nowoczesny i jest wspaniały i go uwielbiam, czyli Mac Pro z 14-calowy. Że ten komputer ma już ponad 2 lata. A to jest dla mnie cały czas totalnie nowy komputer, że jestem w ogóle, wiesz, tak jak miał ten komputer, tak jak miał go chwilę, że w ogóle nie potrzebuję, nawet nie myślę o żadnej wymianie.
No ja teraz, bo ty go kupiłeś jeszcze zanim były ery te nowe, nie?
Tak, zanim były ery nowe, dokładnie tak.
Tak, bo jeśli chodzi o te ery M2, no to to jest najlepszy komputer, jaki miałem. Ja aktualnie używam Era z M2.
No i tak, ale tam on ma, tam jest matryca 13, co nie?
13.6.
13.6, okej. Okay. No
więc
to
ona jest trochę mniejsza niż w 14, ale jest i tak jest progres.
Ale jest cień, ale jest cieńszy.
Jest cieńszy znacznie. Tak. Jest cieńszy o powiedział, że chyba z 0,5 centymetra, nie?
Mhm. No chyba tak. No może pół nie, ale cieńszy jest na pewno sporo. No, ale, no. Nie masz chłodzenia aktywnego.
I leciutki więc, jest.
Tak, jest leciutki. Nie, ale nie masz chłodzenia aktywnego, więc jeżeli robisz jakieś coś dużego, to może ci wpaść w thermal throttling i tam zniknie. No. Ale. Teoretycznie.
Tak, teoretycznie.
Jako maszyna do pisania na pewno nic takiego się nie zdarzy i na pewno nawet w bardziej zaawansowanych zadaniach też nic takiego nie zdarzy.
Pewnie tak, pewnie jeżeli ktoś non-stop montuje filmy, zajmuje się tym zawodowo, no to rzeczywiście
pójdzie,
tak,
w pro,
pójdzie
oczywiście.
W pro, tak, ale jeżeli ktoś używa tego sprzętu tak jako takie biuro, znaczy w sensie
komputer codziennego użytku,
tak, do maili, do...
To R tutaj jest fantastyczny. Ja polecam wszystkim. Ja w ogóle, jeżeli ktokolwiek przychodzi i pyta się mnie o jakiś komputer, bo nie, to R z M2, to jest ten komputer, który powinieneś kupić dzisiaj.
Tak, zwłaszcza, że staniał o 500 zł po wczoraj. Bo przecież został obcięty o $100.
Dokładnie tak.
Tak. A różnica jest... między tym 15 a 13 jest 1000 zł.
To jest niesamowite, że to jest bardzo mała różnica. To jest dopłata naprawdę do dużej, dużo większej matrycy i 1000 zł różnicy. No, możemy się złościć na różne ceny, ale Apple faktycznie z tymi cenami ostatnio tych takich popularnych urządzeń mają bardzo taką otwartą politykę cenową, bo ona naprawdę faktycznie i obniżają ceny urządzeń dość mocno czasami i faktycznie te ceny są dość wyważone, bo na rynku ciężko o komputer o takich parametrach, takiej wydajności, która będzie kosztowała takie pieniądze.
Znaczy wiesz, ja no to też tak spojrzałem, że to jest tylko 500 zł więcej niż było dotychczas, nie? Ten duży.
Ten duży, prawda? Dokładnie tak. No i to jest po prostu fajne, że wiesz, że wprowadzają coś nowego, obniżają cenę czegoś, co jest mniej, to jest akurat super. No dobra, ostatni temat, który mam tutaj, to nowe systemy operacyjne. Rozumiem, że ja jestem na wszystkich betach już, trochę później niż ty, bo ja to instalowałem dopiero dzisiaj rano, ty chyba jeszcze wczoraj wieczorem.
Tak, udało mi się wczoraj wieczorem, dzisiaj podbiłem Apple TV. Też.
A jednak zainstalowałeś Apple TV. Ja się boję Apple TV instalować, bo u mnie Apple TV jest centrum akcesoriów w domu i ja mam jakieś złe przygody z poprzedniej bety, że po zainstalowaniu tej bety 16, no to jako centrum akcesoriów działało to dość topornie i no ten cały dom mi działał powoli. Niektóre ja mam bardzo dużo automatyzacji, bo mam wszystkie przyciski takie, które mam, to są one działają na automatyzacjach, a tu do tego potrzebuję centrum akcesoriów i to działało wolno i nie podbiłem. Jak to działało u ciebie? ciebie?
Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że to zmiana, o której ty mówisz, to wynikała z tego, że oni w 16 tam zmieniali całą bebechy
architekturę.
Tego, architekturę, tak. Tak, dokładnie tego HomeKita, a w tym momencie to jest chyba to samo tak naprawdę, więc jakoś nie zauważyłem, że były jakieś problemy.
No to może, wizualnych... to jest przez Xcode'a trzeba zrobić, co nie?
Nie przez Xcode'a, tylko przez, Boże, jak się ten program nazywał, Apple Konfigurator.
Apple Konfigurator, tak, trzeba wysłać profil, okej. Okay.
Trzeba profil wysłać i wtedy się dopiero pojawia, nie tak jak na pozostałych urządzeniach, gdzie nam się pojawiło tak naprawdę samo, nie?
A to nieźle, bo podobno w ogóle słyszałem, że nie sprawdzałem tego jeszcze na innych urządzeniach w domu, że podobno wszyscy dostali dostęp do bety, że nieważne czy jesteś w jakimkolwiek programie, byłeś, to wszyscy dostali dostęp do bety.
Ale chyba ci, którzy mieli coś w testlajcie, jakieś testowali coś.
Okej, okay, możliwe,
tak, tak mi się wydaje, że to jest, że jeżeli brałeś udział w jakichś testach, to chyba wtedy miałeś, twoje Apple ID było po prostu gdzieś tam jako testera.
I powiem ci szczerze, że nawet gdyby to był błąd albo coś, to trochę się nie dziwię, że tak dostali. Bo tak stabilnej pierwszej bety w historii Apple nie było.
Tak. Ja miałem dzisiaj taki też rano chwilę taką, że mi się zaczął grzać bardzo telefon. I sobie pomyślałem, o nie, znowu będzie tak, że będzie trzeba 3 razy dziennie ładować, ale się uspokoiło.
Tak. Ja miałem wczoraj tak, że nie, dzisiaj rano po zainstalowaniu, że bardzo mi wolno działał home screen w iPhone'ie, że wiesz, wyjście z aplikacji, wejście bardzo klatkowało. Ale to ewidentnie on musiał coś sobie tam poindeksować, coś musiał się zadziać w tle, on musiał coś robić, bo potem się to uspokoiło i mam wrażenie, że teraz on działa, no kurczę, tak samo szybko jak 16. Że to w ogóle nie widzę żadnej różnicy w działaniu.
To takie same mam wrażenia, testowałem wszystkie aplikacje, zwłaszcza bankowe, wszelkie
wszystkie
i
działają.
Wszystkie działają, więc nie ma z tym problemu.
Ja mam Santandera, mBank i Revoluta i wszystkie działają tutaj bez problemu.
Tak samo też to testowałem. W każdym razie, ale a propos tego Apple TV jeszcze chciałem powiedzieć, że tam
no właśnie.
Tam właściwie dwie takie są zmiany, które widać. I to jest jedno to, że pojawił się FaceTime wideo i można sobie jakby stawiając iPhone'a to, co pokazywali na konferencji, że możemy...
No tak, że iPhone jest kamerką.
Jest
tak.
Kamerą i możemy prowadzić przez telewizor wideokonferencję.
I to jest mega spoko, bo to jest fajne w takich zastosowaniach biznesowych. Masz w salce konferencyjnej Apple TV.
Tak, to często jest właśnie.
Dokładnie tak. I możesz, a to faktycznie jest częste, bo w takich firmach, które też z nami, z którymi pracuję, gdzie jest większość urządzeń Apple, no to oni po prostu stawiają w sali konferencyjnej do telewizora podpięte albo do projektora Apple TV, bo wtedy im to zapewnia bezprzewodowe szerowanie obrazu. Dokładnie tak. Nie trzeba mieć jakichś tam milionów kombinacji bardzo drogich i w ogóle, tylko po prostu masz to wszystko w jednym miejscu.
Tak, to teraz będzie jeszcze właśnie tym zestawem wideokonferencyjnym. Natomiast druga rzecz, jaką zauważyłem, to jest, że dotychczas było 5 ikon w rzędzie, a w tym momencie jest 6.
O, to super.
Jest od brzegu do brzegu wypełnia, ale dzięki temu się skróciła ta lista.
Bo to fajnie, bo jak jest ta główna linijka u góry, bo tam jest taka jedna główna linijka na samej górze i ja mam tam wszystkie aplikacje do streamingu i mi właśnie jednej brakuje.
No to w tym momencie tam się instaluje domyślnie FaceTime. Jako za 6,
okay.
Ale można ją
przełożyć. Ale można go wywalić.
Tak, tak, oczywiście. Bo to myślę, że też mało kto będzie z tego korzystał. Tak, tak, tak już ostatecznie
właśnie
później.
Takich może biznesowych zastosowań. Chociaż z drugiej strony, wiesz co, już to widzę, że jak mam jakoś, wiesz, rozmawiam, biorę córkę i rozmawiam z babcią, no to postawimy sobie to właśnie iPhone'a tak. I na dużym telewizorze, że mogę ją widzieć i to na pewno może być fajne.
Tak, tak, tak. Czy tam taka kanapa do kanapy rodzinnie można się dzwonić, nie?
Dokładnie tak, kanapa do kanapy, dokładnie tak. Ogólnie chyba małe dość zmiany w systemach, co nie? Takich nie ma nic takiego, dużo, dużo drobnych zmian, nie ma nic rewolucyjnego. Ja mocno żałuję tego, że nie ma interaktywnych widgetów na iPhone'ie, że są interaktywne widgety na iPadzie, nie ma ich na iPhone'ie.
Znaczy ja też uważam, że w ogóle z tymi widgetami to było trochę żenujące, wręcz bym powiedział. Jak oni zaczęli przez wszystkie systemy pokazywać te widgety w 2023 roku, jakby to było nie wiadomo co. Jeszcze na konferencji programistycznej, gdzie naprawdę można by się zająć czymś bardziej poważnym. No to
no ale wiesz,
to
pokazywali też stickery.
Akurat stickery to To jest ważne, nie? W systemach, bo to wiesz, do czego to jest, te wszystkie te stickery i te zabawy? To jest po to, żeby ludzie aktualizowali do kolejnych wersji.
No tak, bo jak nie zaktualizują, to nie będą widzieli
to nie będą tego mieli.
Dokładnie tak. Ale no, oczywiście ja tam parafrazowałem to, co napisał ktoś o aktualizacji, jednej z aktualizacji Tesli, jak była ta aktualizacja, gdzie oni dali to, że można puszczać piardy na zewnątrz iPhone, na zewnątrz Tesli z aplikacji. No i ktoś to fajnie podsumował. W końcu mamy piardy na zewnątrz aplikacji. Światła matrycowe mogą poczekać. I to jest podobnie jak tutaj, że no naprawdę dużo mamy interaktywne, mamy te widgety, mamy stickery. Ważniejsze rzeczy mogą poczekać.
Tak, znaczy z naszej perspektywy chyba najważniejszą zmianą jest klawiatura.
O tak,
ogromne. I o tym trzeba powiedzieć, tak, że...
Predykcja klawiatury i wpisywania rzeczy. Do tej pory musieliśmy używać zewnętrznych klawiatur, Gboarda albo Swifta od Microsoftu, albo Gboarda od Google. Teraz mamy to w domyślnie i działa to naprawdę dobrze. Nie wiem, czy to się uczy. Pewnie tak.
Z tego, co pokazywali, to chyba tak. To ja to tak zrozumiałem, że on się będzie uczył i on będzie kontekst jakby wyłapywał, tak? Też.
Pytanie
I,
też.
I pisałem trochę na tej klawiaturze dzisiaj i rzeczywiście jest znacznie lepiej. I te jego poprawianie jest już takie, tak jak powinno być, a nie tak jak prostu.
Jak ci się wydaje. Myślisz, że to się przenosi w iCloudzie między iPadem a iPhone'em? Powinno.
Oj, to byłoby super.
Co więcej, powinno to być między Maciem, bo przecież Mac też ma predykcję i na Macu, jak piszesz na normalnej klawiaturze i coś piszesz, to on też ci momentami poprawia rzeczy i daje taką predykcję, więc teoretycznie powinno się przenosić między wszystkimi urządzeniami.
No to na pewno widać, że to jest takie coś, co nam ułatwi życie, nie?
I ciekawe jest to, że on radzi jakby... rozpoznaje też język, w jakim piszesz, bo teoretycznie masz klawiaturę w języku polskim, ale jak zaczniesz pisać po angielsku, to on ci daje predykcję po angielsku.
A to nie próbowałem aż tak.
To spróbuj. Próbowałem dzisiaj, znaczy nawet nie próbowałem, po prostu odpisywałem komuś na, dostałem jakiś iMessage, dostałem go po angielsku i odpisywałem komuś po angielsku i on, kurde, zaczął mi robić predykcję po angielsku nagle po dwóch słowach. Więc chyba też rozpoznaje to, więc no ale nie ma, ale Siri po polsku nie ma.
Czyli a powiedz jak, mi. Trochę jak ChatGPT, tak? Czy, nieważne w jakim języku zaczniesz, to on już będzie kontynuował.
Dokładnie tak. A sprawdzałeś, bo ja tego nawet pomyślę, że nie sprawdzałem, czy działa transkrypcja voice wiadomości do tekstu po polsku?
Nie sprawdzałem tego jeszcze, nie wiem z kim tego sprawdzić. Możemy później spróbować.
Możemy sprawdzić. Mam takich dwóch kolegów, którzy zawsze do mnie wysyłają nie normalną wiadomość, tylko wysyłają mi wiadomość głosową. A ja tak nie lubię wiadomości głosowych. I to było w ogóle, to było najlepsze, co mogę, żebym dostał od nich po prostu tą wiadomość i bym miał transkrypcję na normalny tekst.
Tak, bo to jest zawsze, to jest zwłaszcza gdzieś jesteś w jakimś miejscu publicznym, gdzieś w kolejce stoisz na przykład.
Dokładnie,
nie?
Jak nie mam słuchawek.
Co z tym zrobić, nie?
Tak.
No, też mnie to denerwuje. Co jeszcze z ważnych rzeczy? Wizytówki.
Przesyłane airdropem. Można się dotknąć telefonami i wymienić wizytówkami.
Bardzo fajne. Wizytówki. I to jest tak, że to się tak jak dotychczas można było sobie zdjęcie i nazwisko, to jeszcze teraz można sobie tą tapetę, tak? Taki poster zrobić.
Taki poster. Taki, no można tam, ten tekst może być schowany za ciebie i w ogóle. No to co tam znamy z tworzenia tapet w nowych w iOSie 16, że dasz tam, jak tapetę tworzyłeś, to mogłeś mieć tam coś na drugim tle.
Tak, ale ogóle. To jest też fajne, bo to się synchronizuje przez iMessage. Czyli tak jak dotychczas mogłeś wysłać,
oczywiście,
że jeżeli ktoś, ty to wyślesz komuś i dzwonisz potem do tej osoby, to ta wizytówka musi wyświetlić na ekranie dzwoniącego.
Tak, dokładnie tak. I możesz właśnie, że wymieniasz się tym wizytówki, że...
I aktualizujesz wszystkim.
Tak, to już było od jakiegoś czasu, że mogłeś zaktualizować zdalnie komuś, znaczy ktoś dostał informację, że ktoś zaktualizował swoją wizytówkę, czy chcesz pobrać nowe informacje, ale teraz ona jest w tej nowej formie właśnie z tą tapetą i z tym wszystkim. Mało zmian w domu aplikacji, liczyłem na trochę więcej, a tu tak naprawdę bardzo niewiele się pozmieniało w domu. Prawie nic chyba tak naprawdę na pierwszy rzut oka.
Tak,
mówiłeś wczoraj o tym, że są automatyzacje nowe Powiązane z Bluetoothem.
Znaczy nie tyle, że są automatyzacje powiązane z Bluetoothem nowe, tylko że dotychczas było część aktualizacji. Tak, część automatyzacji wymagało potwierdzeń. W tym momencie na przykład te Bluetoothowe nie wymagają, bo ja mam taką automatyzację, że jak wchodzę do samochodu, to on mi tam odlicza tam 2-3 minuty i wysyła taki update do, no żeby tam te zewnętrzne serwisy Tesli po prostu zaczęły sobie sczytywać, że na przykład jadę. Tak, jakby wymuszały mu to, no, że po prostu, że jestem w samochodzie, nie? I teraz zaczęło to już działać bez klikania. A tak to musiałem zawsze na Apple Watchu kliknąć, czy tam na telefonie.
No właśnie, ciekawe, bo ja mam taką automatyzację, którą oczywiście wyłączyłem, mnie wkurzała. Mam taką automatyzację, że jak podjeżdżam, związaną z lokalizacją, że jak podjeżdżam do danej lokalizacji, to wtedy chciałbym, żeby mój telefon zadzwonił pod dany numer, bo ja mam otwieranie do bramy do osiedla, także dzwonię na po prostu pewien numer telefonu i wtedy się brama do osiedla otwiera. I ciekawe, i to też w końcu wyłączyłem to, bo to było bez sensu, bo i tak musiałem kliknąć potwierdź, żeby zadzwonić. Ciekawe, czy teraz to będzie działało tak, że po prostu zadzwoni. Muszę to sprawdzić.
No, trzeba sprawdzić. Z takich w ogóle fajnych rzeczy też usprawnień to jest to, że wreszcie można AirTagi współdzielić.
Tak, to jest super.
I to mnie wielokrotnie ktoś pytał o to, że jest taki AirTag, no dobra, ja bym chciał sobie nim śledzić na przykład, nie wiem, dziecko, wspólne przedmioty, jakieś zwierzę, na przykład psa czy coś. I co będzie w momencie, kiedy na przykład mnie nie będzie, czy ta druga osoba, jak ma z tego skorzystać, tam nie wiem, partnerka, tak? Załóżmy. I no nie dało się tego robić dotychczas.
A teraz już jest współdzielenie.
A teraz już jest to współdzielenie i z tego co widziałem, to w becie już też ta funkcja jest.
Działa, tak sprawdzałem dzisiaj. Właśnie dodałem współdzielenie. Właśnie jakiegoś tam jednego AirTaga tutaj w rodzinie, żeby sprawdzić to i faktycznie działa to bez problemu. W
ogóle mimo że ktoś ma iOS 16?
Tak, dokładnie tak.
Okay.
Mimo że ktoś ma iOS 16. Nie ma aplikacji Journal, co nie? W becie pierwszej chyba.
Nie ma tego. Nie ma też trybu standby, czyli tego, tak, że możesz telefon w poziomie położyć i on będzie działał jako taki inteligentny wyświetlacz.
Myślisz, że nie ma?
Znaczy ja się nie dokopałem, a przewracając telefon, no nie dzieje się nic, nie?
Tak, ale widziałem dzisiaj zdjęcia u kogoś na polskim Twitterze, że wrzucał zdjęcie, że ten tryb standby był.
To być może trzeba go gdzieś odklikać, ale...
Pewnie trzeba go gdzieś odklikać.
Ale to nie znalazłem tego jeszcze, a to mi się bardzo przydało, bo ja mam taki uchwyt w samochodzie, właśnie za kierownicą, tak? Gdzie sobie... przed kierownicą i tam idealnie by się to przydało i zwłaszcza jeżeli te widgety będzie można, firmy trzecie będą mogły tworzyć, to by wtedy miał taki widget, na przykład, który wiesz, z samochodu sobie szczytuje na żywo te... nawigację, czy prędkościomierz, czy coś takiego, nie?
Tessi na przykład, tak. Szczytuje ci. Tak. A będąc przy tych widgetach, widziałeś, jak pokazywali widget samochodu na macOSie? Nie było tam Tesli, był Lucid.
No tak, znaczy musieli pokazać amerykański.
No wiesz, no...
A z Teslą się nie lubią, to już i to widać.
No. No tak, to pytanie, czy to, wiesz, tyle mówiliśmy o samochodzie od Apple. Lucid ma duże problemy finansowe, a jednocześnie fantastyczny produkt, a Apple ma bardzo dużo pieniędzy.
No, może.
To byłoby coś. Gadałem z ludźmi z Lucida na targach w Barcelonie w marcu i powiedzieli mi, że będą w tym roku robili taki europejski tour, że będą jeździć w różnych miejscach w Europie, będą mieli swoje samochody pod ładowarkami, będzie można pod jakiegoś, nie wiem, pod Ionity ładowarku będą stali i pokazywali swoje samochody i mówili też, że Polska będzie w tym turze też, że w tym roku w Polsce jakoś wakacje będzie można na jakichś tam ładowarkach Ionity no, po prostu podjechać i zobaczyć sobie i przejechać się Lucidem.
No chciałbym się Lucidem przejechać, tym R-em.
Tak, R jest. Dzisiaj ktoś rzucał zdjęcie na Twittera, nie na Twittera, na Facebooka, na grupie, na której ty też jesteś na pewno, na Tesla, coś tam. I rzucał zdjęcie z Nieproszowic tam pod Poznaniem, że ładowały się obok siebie dwa Lucid R na różnych numerach. Jeden był chyba na norweskich, drugi na jakichś niemieckich numerach w Polsce obok siebie.
to niesamowite. Znaczy w ogóle tych samochodów się tyle zrobiło, jak już nie mówię o Lucidach, nie? Ale
jeśli chodzi, w ogóle.
Tak, jeśli chodzi o Tesla, zwłaszcza, że ja mam tak, że ja wyjeżdżam z domu i ja przejeżdżam 3 km, ja na przykład 3 Tesle mijam po drodze.
Nie no, w ogóle w Warszawie to jest jakieś w ogóle. Samochodów elektrycznych jest tak dużo, że się robią korki elektrycznych na buspasach. Dzisiaj wracałem jakoś testowo Cuprą, to przede mną jechał BMW i3, byłem ja, za mną było BMW i3, za mną była e-Corsa, a tam z tyłu jeszcze była Tesla i to było, wiesz, wszystko na buspasie, więc faktycznie samochodów się porobiło. Ten temat, wątek Lucida i Apple jest bardzo ciekawy, będę go tutaj śledził, bo mam wrażenie, że coś jest na rzeczy, że nie ma przypadków, są tylko znaki. Pokazali to w jakimś celu. Mogli wybrać tam, Maciek, dowolny widget, jaki chcieli, a pokazali akurat Lucida. No, to nie jest przypadkowe.
Tak, znaczy to było pokazane też a propos tego, że na systemie Macu można jakby te widgety z iPhone'a mieć, tak? I wcale nie mając tych aplikacji iPhone'owych.
Oczywiście, ale mogli pokazać coś innego.
Ale tak, zgadzam się.
Bo na przykład jak miał iPada, nie pamiętam, który z tych pokazujących miał iPada ze sobą, na tym iPadzie miał różne aplikacje, na przykład było tam Duolingo. Duolingo zostało jedno z aplikacji roku. Więc to nie ma przypadków. Ta aplikacja Duolingo była tam, dlatego że ta aplikacja dostała wyróżnienie. Ten Lucid też nam się z jakiegoś powodu pojawił. Maćku, dziękuję ci bardzo, bo przegadaliśmy już tak niechcący 50 minut. Więc to jak na standardy Techlow to bardzo długo, więc czekamy do stycznia. W styczniu będziemy na pewno testowali, bo na pewno któryś z nas kupi Apple Vision Pro i będziemy na pewno testowali to, żeby chociażby tylko przekonać się, czy to jest technologia przyszłości, czy nie. Ja mam wrażenie, że Apple mógł trochę przestrzelić, że to może nie przyjąć się tak łatwo, ale mam wrażenie też, że oni chyba wiedzą, co robią i dlatego nie mamy ciągle składanego iPhone'a od Apple, no bo składane iPhone'y nie mają składane telefony nie mają sensu, a po prostu Apple Vision Pro może ten sens mieć.
Być może tak.
Dawaj, no. Zdanie podsumowania.
Znaczy, jeszcze chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, taką, która bym bardzo chciał, jeżeli Apple nas słucha.
Dawaj.
Że uważam, że Live Activities powinny się synchronizować między wszystkimi urządzeniami.
No tak.
Że dlaczego nie mam tego na Apple Watchu, nie?
Prawda? Tak.
Jeżeli na przykład zamawiam sobie tego Ubera, czy pizzę, czy cokolwiek, nie?
A szczególnie, że to Live Activities jest naprawdę fantastyczną rzeczą, bo widać. Aha, to ostatnia rzecz. Można było też doszła nowa funkcjonalność, że można wysłać powiadomienie automatyczne komuś po dotarciu w jakieś miejsce, czyli na przykład możesz zdefiniować tam o tym, że no ale to wiesz, no chłopaki od razu wczoraj jak byliśmy właśnie w McLife'ie i piliśmy jakieś piwko, oglądając to, chłopaki mówią, to jest fantastyczna rzecz. Robisz informację dla swojej żony, dziewczyny o tym, że dotrzesz do domu o godzinie 23, powinieneś dostać powiadomienie, jak nie dotrzesz, to jest alarm, że nie dotarłeś, więc to takie drobnostki. Albo drobnostki. Jest opcja automatycznego kasowania SMS-ów z kodami do dwustopniowej weryfikacji.
O.
Że te SMS-y, które mają kod dwustopniowej weryfikacji, czyli ten taki kod, który wiesz,
jak go użyjesz.
Tak, jak go użyjesz, on ci go rozpozna, że użyłeś, to on ci go automatycznie kasuje, tego SMS-a. To jest super.
No, żeby się dużo nie drobnostek.
Dokładnie tak. Dziękuję ci jeszcze raz. I do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Hejka, pa.
Love. Z miłości do technologii.